I witamy Państwa dziś znów z terenu. Tym razem jesteśmy na targach turystycznych razem z Ewą.
Cześć wszystkim.
Oraz studentami Voyagera, a więc koła naukowego studentów turystyki i rekreacji. Studenci będą sprawdzać, kto jak się promuje, natomiast my będziemy tutaj pewnie podpytywać głównie jakieś państwa, tak? Czy też organizacje turystyczne z danych państw, w jakich miejscach z ich perspektywy warto się pojawić, a z jakimi mają może problemy.
Rozpoczynamy naszą podróż dookoła świata, wszystko tutaj w jednym miejscu, a to wszystko dzięki targom turystycznym, które odbywają się w Berlinie. Mamy okazję odwiedzić każdy kontynent i niemalże prawie każdy kraj i zobaczyć, co ma do zaoferowania.
No to idziemy, sprawdzimy, kto co ma do zaoferowania.
Places that we need to visit in Zambia.
Trzy miejsca, które musimy odwiedzić w Zambii. Zdecydowanie pierwszym miejscem, które warto odwiedzić, są wodospady Wiktorii. Najlepszy czas na wizytę to okres między grudniem a wrześniem. To najlepszy czas, ponieważ wtedy zobaczysz wodospady w pełni. Kolejnym miejscem, które można odwiedzić w Zambii, jest Park Narodowy Kafue. Jest tam cała masa różnych, wielu, wielu różnych zwierząt. To nasz największy park narodowy, jaki mamy w Zambii. Można odwiedzić południowe Longwa, to drugi co do wielkości park, znany z ptaków. Jest tam ponad 4000 gatunków, a także wielka czwórka, więc jedynym zwierzęciem, które nie znajdziesz tam, które zalicza się do wielkiej piątki, jest nosorożec, którego zabrano do Livingstone na rozmnażanie. Więc masz słonie, masz lwy, masz bawoły, masz żyrafę. Jednym z pięknych miejsc, w których możesz się zatrzymać, jest miejsce w South Longwa, jest to Tony Crofty Lodge. Dlaczego Tony Crofty? No bo powstało to z tego, że jest endemiczne zwierzę zwane właśnie żyrafą Tony Crofta, czy też rodezyjską, która występuje tylko tam. Zatem, kiedy przyjedziesz do Zambii, odwiedź Livingstone, odwiedź Wielki Wodospad, odwiedź Park Narodowy Kafue, ze względu na ogromne zwierzęta i dużą ich ilość, odwiedź South Longwa i zatrzyma się w Tony Crofty Lodge. Witamy w Zambii. Jesteśmy w Walonii. Jakie są trzy najlepsze miejsca do odwiedzenia, gdy będziemy w Walonii? Musisz pojechać do Liège, miasto liczące około 200 tysięcy mieszkańców. Jest naprawdę bardzo dynamiczne, masz wiele do zobaczenia, ale trzeba też pojechać do Namur. Namur to stolica Walonii, piękne miasto z mnóstwem rzeczy do zrobienia. A po trzecie to Ardeny, więc to trochę jak góry, niezbyt wysokie, ale można bardzo dobrze uprawiać turystykę pieszą. To naprawdę genialne, musisz przyjechać. Byłem we wszystkich miejscach, które wymieniłaś, chociażby Cytadela w Namur. Tak, tak. Jakie są trzy najważniejsze miejsca, które musimy zobaczyć, gdy przyjedziemy do Indii? Polecę Ci najbardziej odwiedzić Kerala. Jest to bardzo zielone miejsce. Polecam wybrać się również do Rajasthanu, również piękne, kolorowe miejsce. A potem Jammu i Kaszmir. Trzy miejsca, które musimy zobaczyć w Palestynie, zanim wrócimy do naszego kraju. Oczywiście wiecie, że sercem Palestyny jest Jerozolima, stolica wszystkich religii, religii monoteistycznych. Jest wiele miejsc, które mają związek z wiarą prawie połowy populacji tej planety. Zaczynając od chrześcijan, wiecie, jest to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, pochowany i zmartwychwstały do nieba. A także dla muzułmanów jest to bardzo ważne, ponieważ jest to jedno z miejsc, w których prorok Mahomet wstąpił do nieba. Dla Żydów również jest ważne. A dalej oczywiście Betlejem, gdzie narodził się Jezus Chrystus. Także Betlejem znajduje się wiele ładnych kościołów, które mają związek z Jezusem Chrystusem, zwłaszcza gdy był dzieckiem, jak kaplica w Grocie Mlecznej. I po trzecie, możemy odwiedzić Jerycho, najniższy punkt na ziemi. Jerycho jest również jednym z najstarszych miast w historii, było świadkiem wielu historii związanych z życiem proroków, życiem Jezusa Chrystusa.
And Jericho also witnessed many stories that has to do with the life of the prophets and the life of Jesus Christ.
What are three?
Jakie są trzy najpopularniejsze miejsca w Mongolii, które musimy odwiedzić? Wiem, że to wielki kraj, ale spróbuj. Numer jeden, Golden Gobi, pustynia. Drugie to miejsce, to jezioro Kufzgul, bardzo piękne jezioro. A trzecia to góry Altaj. Jesteśmy w Malezji, nawet widać napis Odwiedź Malezję, jeden z nielicznych krajów, które piszą coś po polsku. Jakie są trzy najważniejsze kierunki, które koniecznie musimy zobaczyć, będąc w Malezji? Okej, więc na pewno Kuala Lumpur słynie z budynków, zwłaszcza centrum kongresowego w Kuala Lumpur, dwie wielkie filary. Kolejne to Penang, głównie dla plaży i jedzenia się tam jeździ, oraz Sabah na plażę. Trzy najlepsze miejsce w Malediwach, miejsce, które najbardziej lubisz. Myślę, że powinienem pojechać do Hanifaru, obszar chroniony, bardzo ładny, w sezonie jest tam wiele mant. Polecamy również odwiedzić atrakcje kulturalne w Halif, to wyspa kulturowa. I naprawdę warto to sprawdzić. Również Male to największe miasto na Malediwach i ma wiele zabytków, wiele do zaoferowania. Mam również pytanie o trzy najlepsze miejsca do odwiedzenia w Luksemburgu. Pierwsze zaczynasz od miasta Luksemburg, które jest bardzo piękne ze wszystkimi pozostałościami starej twierdzy. Jest specjalna atrakcja kazamaty, czyli system tuneli w mieście, który ma około 24 km, ale tylko kilka jest dostępnych do zobaczenia. Znajdziesz się w skale miasta, w jaskiniach, w tunelach i masz bardzo piękne widoki zarówno po lewej, jak i po prawej. A więc to jest miasto Luksemburg, jedna z najsłynniejszych atrakcji. Mamy również jeden z najpiękniejszych zamków w Europie, w Luksemburgu, nazywa się Vianden. Vianden leży nieco na północ. Jest bardzo miło je zwiedzić, w zasadzie całe miasto Vianden, a zwłaszcza ten piękny zamek. Jest jeszcze jeden zamek w Clairvaux, również na północy kraju. Clairvaux organizuje wystawę fotografii nazwaną Rodzina Ludzka, która jest bardzo znana. Ponad 10 milionów ludzi widziało ją podczas podróży po całym świecie. Teraz znajduje się ona na zamku w Clairvaux i można ją oglądać tam na stałe. To, co można zobaczyć, to 503 zdjęcia ludzi i ich momentów w życiu, począwszy od urodzenia, dalej dzieciństwo, dorosłość, miłość, aż po posiadanie dzieci i śmierć. Wszystkie ważne momenty życia są na tej wystawie pokazane. Until having children himself and until you die. So it's very all the big moments of the life are shown in this exhibition. Jesteśmy w Kolumbii. Wiem, że Kolumbia to wspaniały i wielki kraj, ale jakie są trzy najważniejsze miejsca, które musimy odwiedzić? To trudne, bo mamy bardzo ciekawe destynacje. Moim pierwszym jest Cartagena de Indias, drugim będzie Bogota, a trzecim Medellin. Czyli tylko miasta? Tak, no, ale mamy też przyrodę. To trudne, bo muszę podać dwie odpowiedzi. Zarówno miasta, jak i natura. Amazonia, region Amazonii, park Chiribiquete, właśnie w tym regionie, to bardzo ładne miejsce. Dolina Kokora. A trzecie to kanion Chicamocha. Jesteśmy w Japonii. Chciałbym Cię zapytać, jakie są trzy najważniejsze miejsca, które musimy zobaczyć, kiedy pojedziemy do Japonii? To dobre pytanie. Powiedziałbym Kyoto, nie można go przegapić, ale także Yamanashi, tam jest góra Fuji, bardzo piękne miejsce. Jeszcze jedno. Okinawa. Mają piękne morza, plaże. Można też delektować się lokalnym, kulturowym jedzeniem. Trzy najważniejsze miejsca, które musimy odwiedzić, będąc w Islandii. O, trzy najważniejsze. To bardzo trudne pytanie, bo mamy ich mnóstwo. Złoty Krąg to najczęściej odwiedzany szlak turystyczny w Islandii. Potem mamy obszar geotermalny Geyser z Parkiem Narodowym. Potem jest wspaniały wodospad Gullfoss, zdecydowanie warto go zobaczyć. Ale mamy też tak wiele innych miejsc, mamy stolice, Reykjavik, mamy laguny lodowcowe, mamy piękne miejsca na północnym wschodzie, fiordy zachodnie. Trudno wybrać tylko trzy, bo jest ich tak wiele. Jesteśmy w Ganie i mam pytanie. Trzy najważniejsze miejsca, które musimy odwiedzić przed powrotem do Polski. Zanim powiem, dlaczego warto odwiedzić Ganę, chcę podkreślić, że Gana jest jednym z najspokojniejszych krajów Afryki Zachodniej i całej Afryki. Pokój jest drogi, prawda? I my mamy pokój, który możemy dać każdemu odwiedzającemu Ganę. A kiedy przyjedziesz do Gany, nie masz żadnych ograniczeń w poruszaniu się ani w nocy, ani za dnia. Możesz spokojnie poruszać się wszędzie. Mamy bardzo bogatą kulturę, którą prezentujemy odwiedzającym. Każdy, kto odwiedzi Ganę i doświadczy tej kultury, zawsze będzie chciał wrócić. Więc to jedno. Każdy, kto chce przyjechać do Gany, musi zwrócić uwagę na naszą bogatą kulturę, która jest prezentowana przez nasze festiwale, nasze jedzenie, wszystko, co identyfikuje nas jako to, kim jesteśmy. Mamy więc ekoturystykę w całym kraju, a jest też region wodny, gdzie można doświadczyć wielu udogodnień ekoturystycznych, wielu atrakcji. Mamy Kakun Park Narodowy, czyli gdzie można iść wysoko po zawieszonych kładkach, przeżyć przygodę, atrakcje. A na północ mamy również obóz niewolników wraz ze stawem Paga Krokodil, gdzie można pobawić się z żyjącym krokodylem. Czy kiedyś widziałeś coś takiego? Można usiąść na krokodylu, można się z nim bez problemu pobawić. To są więc trzy miejsca, które warto zobaczyć w Ganie, jak ją odwiedzisz. I zawsze będziesz chciał wrócić. Jesteśmy na Cyprze Północnym. Trzy miejsca, które koniecznie musimy odwiedzić, jeśli jesteśmy na północy Cypru. Półwysep Karpas, miasto Kyrenia, port wenecki, stary port i półwysep Karpas mamy tutaj. Mamy również złotą plażę tam i Nikozja, stolica. Wiem, że Chiny to bardzo duży kraj, jak już mówiłaś, 36 prowincji, ale możemy spróbować. Może podasz nam trzy miejsca najważniejsze, które koniecznie musimy zobaczyć, będąc w Chinach. Stolica, Pekin, uważam, że to obowiązkowy punkt zwiedzania. Szanghaj i Kanton to również duże miasta pełne dziedzictwa kulturowego. Są też prowincje bogate w dziedzictwo przyrodnicze, na przykład prowincja Hunan czy Guangxi. Tak, tak, jest tego wiele. Najlepsza atrakcja do zobaczenia w Brukseli. Bruksela i Belgia oferują wiele interesujących miejsc do zobaczenia. Mamy też kilka dużych miast sztuki, mamy kilka uroczych atrakcji, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Kulturowa budowla, taka jak Atomium, tuż obok niej Mini Europa. Trzy najważniejsze miejsca w Armenii, które musimy odwiedzić przed powrotem do Polski. Dziękuję za pytanie. Pozycjonujemy Armenię pod kątem turystycznym na trzy główne sposoby. Po pierwsze, to nasze dziedzictwo kulturowe. W Armenii mamy ponad 25 tysięcy miejsc historycznych, które mogą odwiedzać turyści zagraniczni. To nasze kościoły, świątynie, zamki i inne miejsca historyczne, które mogą być interesujące dla turystów zagranicznych. Na przykład jesteśmy pierwszym narodem chrześcijańskim. Możecie znaleźć historyczne ślady chrześcijaństwa i dowiedzieć się, jak chrześcijaństwo dotarło do Armenii. Po drugie, chciałbym podkreślić naszą gastronomię. W Armenii znajdziecie najsmaczniejsze warzywa i owoce. Pozycjonujemy Armenię pod kątem enoturystycznym również. Mamy brandy, czyli koniak. Już od czasów Związku Radzieckiego jest bardzo znany na całym świecie. Ludzie znają koniak Ararat. I tak również nasze winnice w Armenii. Kilka lat temu naukowcy brytyjscy odkryli w jaskini pierwszą fabrykę wina. 6 tysięcy lat temu już to się działo. Po trzecie, chciałabym z pewnością podkreślić naszą turystykę przygotową. Armenia leży w górach, więc jeśli chodzi o turystykę przygodową, turyści znajdą wszystko. To nasze piesze wycieczki, nasza turystyka rowerowa. Mamy również jezioro Sevan, które leży w górach. To bardzo interesujące miejsce do uprawiania żeglarstwa, paddleboardingu, innych form turystyki przygodowej. Podkreślam więc dziedzictwo kulturowe, gastronomię oraz turystykę przygodową.
Ciekawa sytuacja nas spotkała na stanowisku Bułgarii. Co usłyszeliśmy od pani, gdy zapytaliśmy, czy możemy porozmawiać?
Że pani jest upoważniona do rozmowy.
Tak, i że chyba nikt nie jest z nich upoważniony, tylko pani, że tak powiem, na informacji, która jest Niemką, więc no, nie zadaliśmy jej pytań odnośnie tego, co najfajniejszego w Bułgarii, no bo być może nawet tam nie była. No, drodzy Państwo, małe zaskoczenie. W Hongkongu i w Makau nie chcieli rozmawiać, a w Chinach jak najbardziej. Generalnie, drodzy Państwo, mamy takie spostrzeżenie, że te państwa, do których jeżdżą Niemcy, mają bardzo, bardzo duże stanowiska i po prostu czasami ofertę tylko po niemiecku, albo w zasadzie w większości po niemiecku. Także no to też troszeczkę mówi. No wiemy, gdzie jesteśmy, tak? Na targach w Berlinie, w Niemczech, więc nie jest to dziwne, że Wyspy Kanaryjskie mają olbrzymią strefę.
Co dobrego musimy zjeść?
In Zambia.
Mamy zestaw potraw, znany jako Nshima, który robimy z kukurydzy. W niektórych miejscach nazywa się ją pelanta. Jest coś takiego jak owsianka z kukurydzy. Jemy ją rękami, wystarczy umyć ręce. Zajadamy się nią. Jest zasadniczo bez smaku, ale to jedno z naszych węglowodanów. Dorastaliśmy, znając Nshimę. Jest zrobiona z kukurydzy, więc uprawiamy kukurydzę. A kiedy jest gotowa, tłuczemy ją, zanosimy do młynarzy, którzy ją mielą, mieląc na mąkę i później gotujemy Nshimę. Można ją jeść ze wszystkim, z warzywami, mięsem, zupę można zrobić, można ją jeść ze wszystkim, wedle uznania. Rzeczy, które możemy zjeść, a które pochodzą typowo z Walonii. Musicie spróbować gofrów z Liège, są naprawdę przepyszne, słodkie. Musicie spróbować frytek, które są właściwie belgijskie.
Bo
to nie są French fries. I czekolady. A kiedy coś jemy, co możemy wypić? Powinniście wypić piwo. Jest naprawdę pyszne. Niestety nie mam czasu, bo idzie minister. Co jest najbardziej typowe dla najlepszego jedzenia w Ugandzie? Najlepszym jedzeniem jest matoka, są to banany zielone, potem mamy mąkę kukurydzaną z poszo, a sos najprawdopodobniej będzie to fasola, może groszek, no i też ryby, bo mamy dużo rzek i jezior. Jakie są trzy najlepsze potrawy lub napoje z Peru? Bardzo trudno powiedzieć, ale mamy dużo jedzenia. Najpopularniejszym jest ceviche. Ceviche robi się z surowej ryby i są też inne ciekawe dania, na przykład anticuchos, czyli szaszłyk z serc wołowych. I jeszcze jedno, paparejena, to jest rodzaj placka ziemniaczanego, ciasta ziemniaczanego. Jest bardzo ciekawy i smaczny. Trzy rzeczy, które musimy zjeść, będąc w Palestynie. Wow, myślę, że po pierwsze, jeśli chcesz zjeść lekki lunch lub śniadanie, no to falafel i hummus. Falafel w Palestynie jest zupełnie inny niż w jakimkolwiek innym miejscu. Mamy wiele fajnych restauracji, które oferują falafel. Mamy też kuchnię śródziemnomorską, ale w Palestynie najbardziej wyjątkowym daniem jest to, co nazywamy musakhan. Musakhan to świeżo upieczony chleb pieczony pod ziemią, mieszany z oliwą z oliwek i innymi rzeczami, cebulą chociażby. Na wierzch kładziony jest kurczak i taki pyszny, że można go jeść gołymi rękami bez użycia noży. Mamy też maklubę. Gotuje się z ryżem, kurczakiem lub mięsem, a następnie dodaje się różne rodzaje warzyw. Gotuje się wszystko razem, a przy podaniu odwraca się jakby do góry nogami. To jest makluba. Tak, mamy wiele innych dań, które możemy zaoferować w Palestynie. Mamy własne winiarnie, mamy własne browary. Palestyna, jak widać może na tym filmie, jest bardzo kolorowa. To jak mozaika natury, kultury, religii, no a do tego duża gościnność Palestyńczyków. Jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które możemy zjeść lub wypić, będąc w Malezji? Dobrze, więc po pierwsze nasze narodowe danie nasi lemak, jest to ryż kokosowy. Do picia tehtarik, nasza herbata z mlekiem, a po trzecie laksa pineng. Co to takiego? Laksa pineng to coś w rodzaju zupy rybnej z makaronem. Ma czerwony kolor, ale jest naprawdę dobra, słodko-kwaśna. Jakie są typowe dania lub napoje, które zjesz lub pijesz na Malediwach? Najlepsze dla ciebie. Używamy kokosa i ryb dosyć dużo. Mamy coś, co nazywa się roti i mashuni. Jest to zrobione z kokosa i ryb, więc tak, to jest coś, co polecam ci zjeść. A kiedy jesteśmy w Kolumbii, co jest najlepsze do zjedzenia lub picia? żeby napić się, kawa i aguardiente, dwie opcje. Co to aguardiente? To likier z trzciny cukrowej, jest dobry, a do zjedzenia mamy ryby, dania rybne w Cartagenie de Indias na pewno i arepa de huevo i niestety muszę iść, bo mnie potrzebują, wybacz. Co powinniśmy zjeść, będąc w Belgii? To banał, ale koniecznie spróbujcie czekoladek i frytek. Nie wiem, dlaczego nazywają je frytkami, powinni się nazywać belgijskie frytki. No i trochę czekolady. Tu chociażby wystawia się z nami Muzeum Czekolady, żebyśmy mogli spróbować. A kiedy już zjedliśmy, co powinniśmy wypić? Mamy tutaj również dwa różne piwa na tym stoisku, dwa browary, więc generalnie Belgia ma dużą ekspertyzę, jeżeli chodzi o piwo, chociażby piwo trapistów, które było ważone przez mnichów i dalej tak jest, więc no, Belgia ma dosyć dobre piwa. Teraz jesteśmy w Luksemburgu. Nie wiedzieliśmy, że macie wina. Nie tylko wina, ale mamy również cremon, czyli coś w rodzaju szampana z Luksemburga. Nie możemy go tak nazywać, ponieważ nie jest z tego francuskiego regionu, ale robi się tylko dokładnie tak samo. A więc luksemburskie wina to jedno z najlepszych rzeczy, jakie można spróbować w naszym kraju. Oprócz tego mamy również dobre białe wina, Riesling, Pinot Gris, Auxerrois i wiele innych. W Luksemburgu jest wiele do odkrycia i spróbowania. Co możemy zjeść, pochodzi prosto z Luksemburga. Mamy sporo lokalnych potraw, które są całkiem interesujące. Jeden z najsłynniejszych jest Jout Mat Gardeboen, czyli karkówka wieprzowa z fasolą i ziemniakami. To trochę kuchnia wiejska, którą mamy w Luksemburgu, ale bardzo, bardzo dobra. Mamy też bardzo dobre kiełbasy, różne kiełbasy, sos musztardowy, który jest bardzo znany. Jest też sałatka mięsna, Feierstengelschalot. Ale mamy też super deser, który nazywa się Bamkuch. To jest, oznacza to placek z drewna. Robi się go na rożnie, który się obraca i ma wiele warstw, a później się go kroi i jest bardzo, bardzo dobry. Musicie przyjechać i spróbować. W Polsce akurat mamy coś takiego, co nazywa się sękacz, więc też ma dużo, dużo warstw. Jakie są trzy najlepsze potrawy lub napoje, których musimy spróbować w Japonii? Może kuchnia z Okinawy, osobiście dla mnie tak. Co jeszcze? Mamy wiele rodzajów jedzenia, takich jak ramen, sushi, yakini, kut, tempura. Co jeszcze? Ja polecam sushi. Co powinniśmy zjeść, kiedy przyjeżdżamy do Indii? Wszystko. Wszystkie regiony są wyjątkowe, jeśli chodzi o jedzenie, więc dla mnie wszystko jest wyjątkowe. Pochodzę z Telangana, z Hyderabadu, więc ja polecam biryani z Hyderabadu. Jest bardzo znane, trochę ostre. Co pić na przykład? Indiańską herbatę, masala chai. Trzy najlepsze rzeczy do zjedzenia i picia na Islandii. Islandzka owca jest bardzo dobra i islandzka świeża ryba, ponieważ oczywiście jesteśmy na wyspie, więc wszystkie ryby na Islandii są bardzo świeże i bardzo dobre. Uprawiamy też własne warzywa. Mimo, że jesteśmy na zimnej wyspie, wykorzystujemy energię geotermalną do uprawy warzyw w szklarniach. Mamy więc dużo świeżej żywności na Islandii. Wspomniałeś o wspaniałej gastronomii. Co jest najlepsze do zjedzenia w Ghanie? Każde jedzenie w Ghanie jest najlepsze. Mówię o wakie, mówię o fufu, mówię o akple. Cokolwiek, co zjesz, nie pożałujesz tego. Na przykład w tym miesiącu jest 69 lat po uzyskaniu niepodległości przez Ghanę. Ghana będzie miała 69 różnych dań, które nasze władze wskażą jako te takie typowe. A to oczywiście nie wszystkie dania, które można zjeść w naszym kraju. Trzy rzeczy, które musimy zjeść na Cyprze Północnym. Szeftali kebab z grilla, to jest bardzo ważne. Słodkości, również warto, mamy specjalności z orzechów włoskich. Co jeszcze? Jest ich wiele, mogę naliczyć 30. A co do picia? Jeśli potrzebujesz alkoholu, to Zivania, to coś w rodzaju włoskiej grappy, ale mamy też lemoniadę i koktajl Brandy Sour. Ze względu na wielkość kraju, kuchnia prawdopodobnie różni się w wielu miejscach, ale może jest coś, co najbardziej lubisz z kuchni chińskiej i czego powinniśmy spróbować. Dim sum z prowincji Guangdong, bardzo mi smakuje. No i pierożki. Pierożki są bardzo popularne w Chinach, podobnie jak makaron, tak, tak. Chiny są tak duże, że kiedy zwiedzasz różne miasta, każde może mieć swoje tradycyjne jedzenie, którego możesz doświadczyć. A może coś do picia? W Chinach mamy 6 głównych rodzajów herbaty: zieloną, czarną, oolong, żółtą i wiele, wiele innych rodzajów herbaty. Najlepsze jedzenie, jakie możemy zjeść w Mongolii. To proste. W Mongolii mamy dużo mięsa, także kuszur, hotpoty, węże czy arul.
Jesteśmy, drodzy Państwo, na targach turystycznych w Berlinie. Staram się rozmawiać z losowymi mieszkańcami różnych krajów, oczywiście ze stanowisk, aby dowiedzieć się, jakie są najważniejsze według nich miejsca, w które powinniśmy się udać, co dobrego musimy zjeść oraz jakie problemy mają dane kraje.
A czy Mongolia ma jakieś problemy z turystyką? Nie, nie mamy żadnych problemów. Jakie problemy ma turystyka na północnym Cyprze? O, a ile mam czasu? W zasadzie świadomość tego, że jesteśmy rozłączeni, że Nikozja jest podzielona i że jesteśmy odizolowani. Ale tak naprawdę jest teraz coraz lepiej. Powiedziałabym, że pozytywną stroną tego wszystkiego jest to, że mamy wiele plaż, pięknych miejsc, które są nietknięte. Tak, to by była najlepsza część tego wszystkiego, tego problemu. Wiesz, pomimo sytuacji, w której żyjemy, wiesz, że nadal będziemy witać naszych turystów, jakby byli naszymi własnymi gośćmi, jakby przyjeżdżali do naszych domów. Uwielbiamy widzieć ludzi przyjeżdżających do Palestyny, zwłaszcza z Polski. Polacy przed wojną w Gazie byli numer jeden. Turystyka polska w Palestynie, bo wiadomo, że to kraj katolicki i Polacy uwielbiają przyjeżdżać do Ziemi Świętej, do Jerozolimy, Betlejem, Jerycha, Nazaretu i tak dalej. Była więc numerem jeden pod względem liczby odwiedzających. A co ciekawe, polskie grupy, turyści i pielgrzymi uwielbiają zatrzymywać się w palestyńskich miastach. Czasami w Betlejem widać więcej Polaków niż miejscowych, zwłaszcza wieczorami ludzie lubią wyjść, wiesz, na piwko, do kawiarni, do restauracji i tak dalej. Więc widać więcej Polaków niż Palestyńczyków. Chciałem zapytać o największy problem związany z turystyką, ale chyba jest on oczywisty. Ale jak możemy dostać się teraz do Palestyny? Wiesz, do teraz Palestyna jest pod okupacją, nie mamy żadnych kontroli nad naszymi granicami, więc jeśli chcecie przyjechać do Palestyny, musicie przyjechać do Izraela. Wszystkie granice są kontrolowane przez Izrael, czyli dla Europejczyków nie ma problemu, bo można wjechać do Izraela bez wizy. Ale za każdym razem, gdy przekroczycie już granicę, można bez problemu wjechać również do Palestyny, do Betlejem, Jerozolimy, Jerycho.
Na stanowisku Izraela nie ma nikogo? Przypadek? W Wenezueli też tylko władze mogą rozmawiać i udzielać wywiadów.
A jakie problemy ma Malezja w kwestii turystyki? Nie jestem pewna. Jak dotąd mamy problem z turystami niedbającymi o higienę. Ciągle zaśmiecają, a my kochamy turystów. Czy turyści z Europy również? Nie, nie, Europejczycy nie, raczej Azjaci. Tak, Europejczycy nie mają problemu ze śmieciami, więc jest w porządku. Czy Chiny mają jakieś problemy w kwestii turystyki? Myślę, że teraz staramy się dać obcokrajowcom więcej swobody, dajemy ją niektórym krajom europejskim, mogą więc podróżować po Chinach przez 30 dni bez wizy. Moja sugestia jest taka, żeby turyści również płacili kartą chociażby, aby przejechać pociągiem w Chinach, bo pociągi są bardzo, bardzo, bardzo szybkie i są również punktualne. Ale to nie są tak naprawdę problemy. Myślę, że powinieneś pobrać aplikację tłumacza w telefonie. W dużych miastach jest wielu młodych ludzi, którzy mówią po angielsku bardzo dobrze, ale jeśli chcesz zwiedzić jakieś małe miasteczko, starożytne miasto, może się okazać, że miejscowi nie mówią zbyt dobrze po angielsku. Dlaczego Belgia zawsze jest podzielona na 3 części? Flandry, Walonii i Brukselę. Dlaczego tak jest? To bardzo dobre pytanie. To się tak kształtowało historycznie. Niestety na takich wydarzeniach, to moja osobista opinia, powinniśmy być razem. Ale ponieważ Belgia jest podzielona na trzy regiony i trzy różne rządy, dlatego tutaj na tym ITB mamy trzy zespoły. Czy walczycie ze sobą przez cały rok? Nie, nie, właściwie jest między nami dużo współpracy, więc nie ma żadnych walk. Jakie są problemy Gany w kwestii turystyki? Tak jak każdy inny kraj ma problem z turystyką. Brakuje zasobów, które pozwoliłyby wypromować Ganę i zachęcić turystów do jej odwiedzenia. Tak, to jest jeden z nich. Poza tym mamy bogatą kulturę, mamy również sieć dróg, która łączy z atrakcjami. Wiecie, mamy turystykę przygodową. Wierzymy, że nawet jeśli sieć dróg nie jest najlepsza, no to skoro to przygoda, ludzie powinni mieć możliwość zaznania tej przygody już w drodze do odwiedzanej atrakcji. Jakie są problemy z turystyką na Islandii? Może czasami kwestia braku organizacji? Nie powiem, że to nadmiar turystyki, ale w niektórych miejscach w krótkim czasie może pojawić się całkiem sporo turystów. Dlatego organizując swoje wycieczki, powiedziałabym, że najlepiej jest wybrać się poza godziny szczytu, aby móc się nimi bardziej cieszyć. Ale wiele osób planuje swoje wycieczki tylko jako jednodniowe, na przykład nocując wszystkie noce w Reykjaviku i organizując takie jednodniowe wycieczki ze stolicy. Powiedziałabym, że na wyspie jest mnóstwo hoteli, restauracji i wszelkiego rodzaju rozrywek. Rekomendowałabym więc wolniejsze podróże i prawdziwe nacieszenie się naturą, jedzeniem i kulturą Islandii. Jakie problemy mają Indie w kwestii turystyki? Myślę, że bariera językowa. Z kim? Bo mówicie bardzo dobrze po angielsku. Miejscowi najprawdopodobniej mówią tylko po hindi, a turyści najprawdopodobniej nie znają tego języka, więc myślę, że to największy problem. Jakie problemy ma Uganda w kwestii turystyki? W tej chwili po prostu mieliśmy wybory, więc sytuacja była trochę niestabilna, ale teraz się stabilizuje. Poza tym to obecnie najlepsze miejsce, oczywiście, i każdy powinien tu wrócić i zobaczyć Ugandę. Jakie problemy ma Peru w kwestii turystyki? Dla mnie jako turystyk są to odległości. Jadąc ze stolicy Limy na południe do Arequipa czy do Doliny Inca, to jest 20, 22, 24 godziny autobusem, żeby odwiedzić Cusco. Na północ potrzebujesz nawet 28 godzin. Także te odległości. Jakie problemy ma turystyka na Malediwach? Myślę, że zmiana klimatu to poważny problem, ponieważ jesteśmy krajem nizinnym, a więc jesteśmy bardzo podatni na zmiany klimatu, dlatego staramy się lepiej dostosować do wzrostu poziomu morza i nieprzewidywalnych warunków pogodowych. Zasadniczo chodzi o to, aby uczynić ten obszar bardziej odpornym. Jakie problemy ma Luksemburg w kontekście turystyki? Właściwie nie mamy dużych problemów, ponieważ jesteśmy dość małym miejscem, małym krajem, niewiele osób nas zna. Jesteśmy więc swego rodzaju sekretnym miejscem, które niewiele osób odwiedza, więc na razie nie mamy do czynienia z nadmierną turystyką i chyba chcielibyśmy po prostu, aby odwiedzało nas jeszcze więcej osób. Czy istnieją jakieś problemy z turystyką w Belgii poza podziałem na trzy różne regiony? Nie, o ile mi wiadomo w tej chwili. Myślę, że wszyscy mamy swoje wyzwania w nadchodzących latach, ale to dotyczy wszystkich turystyk, jak sądzę. W Belgii mamy dużą różnorodność atrakcji, takich jak odwiedzający kraj mogą doświadczyć. Na południu więcej natury, na północy więcej kultury. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jakie problemy ma Zambia, jeśli chodzi o turystykę? Jedynym problemem moim zdaniem jest to, że nie jest to tanie miejsce ze względu na loty, ale lokalnie jest już bardzo przystępne cenowo. A poza tym myślę, że przede wszystkim chodzi o malarię, która jest bardzo powszechna, ale nie jest już tak źle, jak się wydaje. Jest ona eliminowana, a ludzie wiedzą, jak żyć i dbać o siebie, więc kiedy czują się źle, wiedzą, jaki lek wziąć, wiedzą, że muszą spać pod moskitierą. No a malaria zasadniczo nie trwa cały rok. Jest tylko w określonym sezonie, kiedy jest dużo deszczu i w niektórych miejscach woda może po prostu stać w miejscu. No i komary oczywiście wtedy się tam wykluwają, rozmnażają. No i jest też teraz taki program rządowy, gdzie każdy dom jest spryskiwany środkiem przeciwko komarom. Także no, w tym obszarze również widać poprawę. Jakie problemy ma Japonia w kwestii turystyki?
O,
to bardzo trudne pytanie. Problem, z którym obecnie mamy do czynienia, to nadmierna turystyka. Zwłaszcza w Tokio i Kyoto. Jest tam mnóstwo turystów, i to zarówno Japończyków, jak i obcokrajowców. Mnóstwo ludzi po prostu jest tłoczno. Czy jest jakiś sposób, by sobie z tym poradzić? Na przykład, żeby wyjechać w innym miesiącu lub coś w tym stylu? Przez cały rok zawsze jest tłoczno. Teraz jeny są bardzo tanie w porównaniu z innymi walutami, więc może nadszedł czas, żeby odwiedzić Japonię. Niestety nie możemy tego powstrzymać. Jakie problemy ma Armenia w kontekście turystyki? Po pierwsze, zamknięte granice, ponieważ nasi sąsiedzi, Azerbejdżan i Turcja, nawet teraz mają zamknięte granice. Ale w sierpniu ubiegłego roku podpisaliśmy porozumienie pokojowe z Azerbejdżanem. W tym roku będziemy ciężko pracować nad otwarciem naszych granic i staniemy się również wtedy miejscem docelowym dla podróżujących samochodami. Teraz mamy granicę z Gruzją, ludzie z Europy przyjeżdżają do Armenii przez Gruzję. Mamy też granicę z Iranem, która niestety jest teraz zamknięta. To, wydaje mi się, jest jedyny problem, jaki do tej pory mieliśmy w Armenii. Ale mamy wiele bezpośrednich lotów z Europy, więc dotarcie do Armenii nie stanowi problemu. Mamy tanie linie lotnicze, lata Wizz Air, również inne, chociażby armeńskie Fly One. Dzięki temu turyści zagraniczni mogą przyjechać do Armenii i bardzo szybko, i bardzo tanio.
Od razu powiem, że cała audycja nie zmieściła się, bo tych rozmów przeprowadziłem bardzo dużo. Niestety, państw wystawiało się 160, to jest i tak tylko, drodzy państwo, mały skrawek tych informacji, które moglibyśmy tutaj uzyskać. Nie jest to taki Disneyland dla turystów, dla podróżników. Naprawdę, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Próbuję tych smaków z różnych miejsc na świecie i jest to naprawdę bardzo ciekawe przeżycie, które no na pewno polecamy każdemu. My tutaj dzięki oczywiście wspaniałości naszego radia UWM FM dostaliśmy akredytację medialną. Jeżeli ktoś chce taką szybką podróż dookoła świata odbyć w 3 dni, no to Berlin jest dobrym miejscem. Oczywiście inne targi również mamy, coroczne targi w Warszawie, są targi na pewno we Wrocławiu. Myślę, że na te warszawskie jeszcze się kiedyś wybierzemy. Choć już audycje z tych warszawskich również były. Postaram się też po wszystkim zapytać naszych studentów, jak im targi się podobały, może jak im podobał się sam Berlin, może właśnie też audycja o Berlinie powstanie.